Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgoleska. Gościem dzisiejszej historii, jakiej nie znacie, jest pan dr Adam Ostanek, historyk wojskowości, pracownik Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Był pan redaktorem naukowym takiej publikacji, której tytuł brzmi Koło Myja, Pokucie i Huculszczyzna w II Rzeczypospolitej. Wybrane zagadnienia. Może zacznijmy od tego, czym jest ta Kołomyja, Pokucie i Huculszczyzna.
Znaczy, to jest taki dosyć ciekawy, drodzy państwo, region, bowiem w II Rzeczypospolitej on został bardzo mocno rozpropagowany pod kątem turystycznym. Zwracano uwagę na folklor, na taką specyfikę tych ludzi. Był to taki tygiel kulturalny, tygiel narodowościowy.
Mieszkali tam. Jeszcze była Polska?
To była Polska. W II Rzeczpospolitej to była Polska. Dziś okazuje się, że bardzo wiele osób nie ma pojęcia, no może około my gdzieś słyszeli, ale pokucie, huculszczyzna, co to w ogóle jest? Pewnie wynika to też troszeczkę z tego, że te ziemie dzisiaj znajdują się na Ukrainie i te wszystkie społeczności lokalne traktowane są przez nas po prostu jako Ukraińcy i ziemia ukraińska. Natomiast ci ludzie nie byli, że tak powiem, kulturalnie, mentalnościowo wszędzie tacy sami, tak? I w II Rzeczpospolitej zwrócono na to uwagę.
Jak wyglądało tam życie? Jak żyły ze sobą tak różne narody, różne, a może podobne, jak Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Niemcy i Ormianie?
Znaczy, trzeba zwrócić uwagę, że właśnie tam ludność żyła dosyć spokojnie. Ten region II Rzeczpospolitej był w sumie najbiedniejszym regionem naszego państwa po jego odrodzeniu. I może to też powodowało, że ci ludzie jakoś nie byli też rozpolitykowani. Żyli tam codziennie przez setki lat. Może to ten brak jakiejś cywilizacji w porównaniu do takich ziem jak choćby Wielkopolska czy Pomorze powodował, że nie gonili za tymi wszystkimi nowinkami, byli bardziej tradycjonalistami. Fakt, że te kilkaset lat, które powodowało, że razem wchodzili w związki małżeńskie, razem świętowali. Tam często było tak, że gdy były polskie święta, to Ukraińcy nie pracowali, a gdy były ukraińskie, to z kolei Polacy nie pracowali. Więc ten taki długotrwały szacunek wzajemny powodował, że oni właściwie przez okres międzywojenny bardzo zgodnie żyli. Zresztą, gdy patrzymy nawet na później gdzieś doświadczenia wojenne, to się okazuje, że tam to całe zło, które gdzieś się działo, ono się tam bardzo marginalnie pojawia.
Rozumiem, że Polacy z Żydami również żyli dobrze i te teorie mówiące o tym, że już wtedy przejawiał się jakiś antysemityzm mocny na tych terenach są nieprawdziwe?
Nieprawdziwe, to znaczy na pewno zdarzały się jak wszędzie jakieś pojedyncze przypadki. W każdym stadzie trafi się jakaś zła owieczka, która będzie, prawda, chciała coś zrobić po swojemu, która ulegnie jakimś zewnętrznym wpływom. Ale tam faktycznie tego na jakąś większą skalę nie widać. Ja na przykład, badając różne dokumenty, znalazłem takie, z których wynikało, że gdy zbliżały się na przykład święta religii żydowskiej, to na przykład wszyscy żołnierze, którzy służyli w garnizonie, nie? Tak, w Wojsku Polskim, garnizonie kołomyjskim, byli na te święta zwalniani i tu ciekawostka, nawet jeżeli odbywali jakąś karę w areszcie, to było zapisane, że mają mieć przerwę na czas świąt i ma być to tak zapewnione, żeby mogli wrócić do domu na te święta, żeby zdążyli, tak, a więc trzeba ich odpowiednio wcześniej wypuścić.
A proszę mi powiedzieć, skąd tam Niemcy w takim razie?
Znaczy, Niemcy tam przybyli jeszcze w czasach austro-węgierskich, tak, w pierwszej połowie XIX wieku, zresztą i w drugiej, choć w drugiej, gdy mówimy już o autonomii, to tych Niemców tam przyjeżdża mniej. Tak naprawdę Niemcy pojawiają się tam jako urzędnicy państwa austro-węgierskiego. I tu też taka ciekawostka, bo ci Niemcy, gdy tam przyjeżdżają, nie tylko na pokucie huculszczyzny, ale i do Lwowa, no paradoksalnie polonizują się, tak? Ktoś by pomyślał, że może oni tutaj bo zresztą byli przysłani z takim zadaniem, tak? Że mają te ziemię zniemczyć, tak? A tu się okazuje, że przyjechał pan Franz Schmolke do Lwowa, a umarł Franciszek Smolka, któremu Polacy wmurowali tablicę, tak? Na pamiątkę tego, jakim był Polakiem i jako polskość walczył.
A przypomnijmy sobie jeszcze, jaki teren geograficzny ta Huculszczyzna obejmowała.
Znaczy, tak jak wspomniałem, to jest najbardziej na południowy wschód wysunięty kraniec Polski. To jest teren, który ciągnie się wzdłuż Karpat. To jest dawne województwo stanisławowskie, raczej ten jego południowy fragment na południe od Dniestru. Teren o tyle też ciekawy, że to były takie miejsca, gdzie w Polsce było najdłużej, najcieplej, tak? W tych słynnych Zaleszczykach przecież były winnice, winnice, tak? To był teren, gdzie produkowano wino. Te tereny w II Rzeczpospolitej, czy zadbano o to, żeby te tereny w II Rzeczpospolitej rozpropagować pod kątem turystycznym. To tam przecież, a nie w Zakopanem, zrodził się nasz sport narciarski. To tam zbudowano pierwszą w II Rzeczpospolitej skocznię narciarską, tak?
Czyli prapoczątki Małysza były tam.
Oczywiście, że tak. Nie w Zakopanem. Zakopane to było dopiero kilka lat później.
A Huculi to grupa etniczna, jak pisze pan we wstępie, górali mieszanego pochodzenia rusińskiego i wołoskiego.
Tak, to wynikało z tej bliskości terenów, które należały do Mołdawii, tak, i Wołoszczyzny. Pamiętajmy, że no dziś Rzeczpospolita nie graniczy z państwem rumuńskim, tak, gdzie mieszkają też potomkowie właśnie Wołochów. Natomiast wówczas to były przecież tereny graniczące ze sobą i ci ludzie też przenikali przez te granice wspólnie gdzieś, prawda, poznając się, zawierając związki małżeńskie, przesuwali się. Na pewno też z tych kultur wzajemnie czerpali, bo Huculowie w ogóle byli taką bardzo specyficzną grupą, dosyć zamkniętą na nowości, bardzo taką tradycjonalistyczną, ale jednocześnie niesamowicie spokojną, niesamowicie otwartą na jakoś tak na innych, w sensie, że no, oni nie tylko, że im nie szkodzili, ale naprawdę starali się z tymi ludźmi jakoś współpracować, jeśli się pojawiał ktoś na tych terenach.
To mamy już z grubsza umówiony region jako region, a może przyjrzyjmy się teraz głównym miastom tego regionu, Kołomyja. Zdaje się, że mieszkańcy byli też dosyć specyficzni, mieli dosyć wysokie o sobie mniemanie, ale reszta Polski z kolei uważała ten region za trochę zapóźniony.
No tak, oczywiście. Tak jak wspomniałem, to był ten region najbardziej na południe wysunięty w II Rzeczpospolitej, był najbiedniejszy, więc uważano, że właściwie na tym końcu świata to już cywilizacji tam nie ma. Tak? Gdzieś ona się kończy pewnie we Lwowie. Natomiast nic bardziej mylnego. Skąd choćby specyfika z Kołomyi, tak? Żartowano w II Rzeczpospolitej, chcąc trochę sobie z tych mieszkańców Kołomyi gdzieś tam zakpić, mówiąc Anglik z Kołomyi. Gdzieś żartowano, że w tej Kołomyi wszystko ma być podobno cięższe, dłuższe i tak dalej, czyli lepsze. Natomiast skąd to gdzieś wynika? Gdy w drugiej połowie XIX wieku na tych terenach zostają odkryte złoża ropy naftowej, to tam ze swoimi inwestycjami przyjeżdżają między innymi Anglicy. I co najśmieszniejsze, w koniec XIX wieku to moment, kiedy spotkanie w Kołomyi na ulicy ludzi rozmawiających ze sobą po angielsku, spotkanie ludzi po angielsku rozmawiających w restauracji jest niczym dziwnym. I to powoduje, że ci Kołomyjanie przez te kilka lat czują się takimi, no gdzieś tam nabierają, tak, tego poczucia swojej wyższości, wartości, etc., etc., tak, bo tego nie było nawet we Lwowie. Tu przyjeżdżała śmietanka całego świata, która była zainteresowana inwestycjami.
To nie takie trochę poczucie wyższości wynikające w sumie z naszego kompleksu tego, że jeśli ktoś z zagranicy już nas odwiedzi, to
może
w jakiś sposób
tak,
nas to
może po części tak, bo ta Kołomyja przez całe lata gdzieś tam była ukryta za Stanisławowem i pewnie gdzieś tam nie zwracano na nią uwagi, no a gdy okazało się, że jednak świat widzi, gdzie jest Kołomyja i wie, gdzie jest Kołomyja, no to ci Kołomyjanie poczuli się tacy podbudowani i postanowili to wykorzystać.
Mieszkańcy Kołomyi, Pokucia i Huculszczyzny to byli, tak jak pan mówi, dosyć ludzie aktywni i też pewni swojego poczucia wartości. I ta ziemia też zrodziła wielu słynnych Polaków, Ukraińców czy Żydów.
Znaczy w sumie tam rodzili się znani czy wielcy ludzie z każdej narodowości, tak naprawdę. Tam dosyć dobrze, znaczy dosyć, tak na wysokim poziomie, może w ten sposób powiem, na wysokim poziomie kształciły tamtejsze placówki oświatowe. No nie mamy tam oczywiście szkół wyższych, tak, natomiast każda narodowość posiadała swoje szkoły średnie, które były naprawdę dobrej jakości i stamtąd tych ludzi, znaczy te szkoły kształciły, tak, tych dobrych ludzi, gdy oni gdzieś szli do studia, do Lwowa i tak dalej. Bardzo często gdzieś potem nawet do tej Kołomyi nie wracając, no to dziś okazuje się, że a jednak są i w takiej Kołomyi się urodzili. A gdzie to? No właśnie, tak daleko.
A proszę mi jeszcze powiedzieć o tej modzie na Huculszczyznę. O co chodziło? To jest, chodzi o modę na stroje, na muzykę.
Znaczy, to była moda tak naprawdę, szanowni państwo, na wszystko. Zauważono, że ten region jest taki bardzo właśnie inny, ciekawy, barwny, kolorowy. To, że ci ludzie przez wiele lat pozostawali takimi tradycjonalistami, spowodowało, że no, zauważono, że jakkolwiek by to źle nie zabrzmiało, są taką specyficzną atrakcją turystyczną, tak? Ktoś, kto mieszkał w Wielkopolsce, ktoś, kto mieszkał na Pomorzu, jechał tam i widział ludzi, którzy no, jak dla niego byli gdzieś gdzieś tam z poprzedniej epoki. W domach używali rzeczy, o których oni już gdzieś tylko słyszeli od swoich rodziców, a może i dziadków. Natomiast byli to ludzie spokojni, otwarci i chcący z tymi ludźmi rozmawiać, tak? Więc o ile w latach 20. ta turystyka czy ta moda jeszcze gdzieś tam dopiero kiełkowała, o tyle w latach 30., nie oszukujmy się, każdy szanujący się bogatszy obywatel w Polsce, szczególnie artysta, literaci, malarze, on jeździł. Tam huculczyzny opisywano, malowano. To, co huculi produkowali, oni takie te regionalne rzeczy produkowali bardzo ciekawe, to między innymi z drewna, to się świetnie sprzedawało. Zresztą huculi wręczyli między innymi taką wielką szkatułę prezydentowi Ignacemu Mościckiemu. Tu warto też zwrócić uwagę, że w latach 30. nawet Wojsko Polskie zwróciło uwagę, że warto by było docenić czy podkreślić to, że ten choćby 49. Pułk Piechoty, późniejszy Huculski Pułk Strzelców, tak, to jednostka, w której tak dużo huculów służy. Zwrócono uwagę także, że w okresie walk o niepodległość Rzeczypospolitej huculi stanęli po stronie polskiej. Oni walczyli obok legionistów marszałka Piłsudskiego z tymi, którzy na tą niepodległość Polski dbali, tak? I przecież, gdy zwrócimy uwagę na funkcjonowanie później tego Huculskiego Pułku Strzelców, to patrzymy, że no starano się tam wszystko zrobić. Tam nawet mundur był bardzo specyficzny żołnierza Wojska Polskiego, bowiem zawierał takie elementy tradycjonalistyczne, tak, właśnie huculskie.
Czyli mundur na ludowo.
Tak, można tak powiedzieć.
Sama publikacja powstała też we współpracy z ukraińskimi historykami, tak? Proszę mi powiedzieć, jak ta współpraca przebiegała, czy na tej niwie, tej historii huculszczyzny istnieje możliwość współpracy z Ukraińcami, z historykami ukraińskimi, którzy, jak wiemy, często mają dosyć, powiedziałbym delikatnie, kontrowersyjne albo wręcz sprzeczne z faktami historycznymi teorie dotyczące historii i Polski, i Ukrainy.
No tak, zgadza się. Bywa różnie. Niemniej jednak muszę przyznać, że faktycznie ten region, może właśnie dlatego, że jak wspomniałem na wstępie, najmniej doświadczony tymi wszystkimi animozjami i późniejszym konfliktem, tak, który miał miejsce w czasie II wojny światowej, spowodował, że do dziś ci ludzie są zdecydowanie bardziej otwarci. Tam naprawdę, jeśli chodzi o te sprawy kulturalne, to się z nimi bardzo przyjemnie rozmawia. Oni są na to otwarci, zainteresowani badaniem tego. Tam jest wielu badaczy, którzy te tematy podejmują. Bardzo chętnie dzielą się z nami swoimi doświadczeniami. Pytają o to, jakie my mamy doświadczenia. Tak naprawdę w kierunku tej huculszczyzny, Jaremcze, Worochta i tak dalej, gdy już tam jestem, to nawet wspólnie jeździmy i staramy się tą huculszczyznę właśnie na nowo odkrywać.
Czerwony pasem broń i topór, co błyszczy z dala. Wesoła myśl, swobodna dłoń, to strój, to życie. Gdy świeży liść okryje buk i czarno ora ściemnieje, niech dzwoni flet, niech ryczy szum prutu czeremoszu huculom przygrywa, a wesoła kołomyjka brzeg i grzbiet. Popłynął lód, Czeremo szumi po skale. Niech w dobry czas szum prutu Czeremoszu hucułą przygrywa, a wesoła kołomyjka do tańca porywa. Dla hucuła nie ma życia jak na połoni, gdy go losy w doły rzucą, wnet tęsknoty zginie. Dla hucuła nie ma życia jak na połoni, gdy go losy w doły rzucą, wnet tęsknoty zginie.
Czy ma pan takie doświadczenia, albo czy spotkał pan takich historyków ukraińskich, którym jest ciężko forować, albo inaczej mówić prawdę o Ukrainie?
Niestety tak. Mam takich bardzo dwóch dobrych kolegów, panów doktorów. Jeden jest pracownikiem Przykarpackiego Uniwersytetu Ukraińskiego w Stanisławowie, drugi jest pracownikiem tamtejszego Muzeum Wojska w Stanisławowie. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem przede wszystkim tego, jak oni są na polskość otwarci, ba, jak oni czasem o polskość walczą. No tam powiem, podam taki przykład.
Są Ukraińcami, to nie
tak,
są Polacy?
Tak, oczywiście są stuprocentowymi Ukraińcami. No i podam taki przykład. W 1992 roku w Stanisławowie postanowiono odnowić dawny cmentarz, właściwie odtworzyć go, na którym z jednej strony leżeli strzelcy siczowi, z drugiej strony między innymi pełowiacy. Tak naprawdę było to, czy jest to miejsce, w którym z jednej strony leżą Polacy i Ukraińcy, którzy walczyli ze sobą. I ten cmentarz zbudowano w okresie II Rzeczpospolitej, w okresie Związku Radzieckiego został zniszczony. Odrodzona, czy Ukraina, która powstała w 1992 roku, odtworzyła to, odbudowała. No i coś strasznego. Przychodzi 2016 rok. Remont cmentarza powoduje, że znikają polskie tabliczki. Odgórnie władze wpadają na pomysł, że oto teraz zrobimy z tego memoriał tylko i wyłącznie żołnierzy ukraińskich. I co się dzieje? Ci dwaj moi koledzy piszą listy różnego rodzaju do władz, tak? I mówią, co my robimy? Przecież gdy oni tu przyjadą i to zobaczą, to będą nas postrzegali jako takich no naprawdę ludzi, którzy na pewno nie chcą budować dialogu i porozumienia. No i niestety, co się dzieje? Są atakowani i to nie jest tylko tak, że są atakowani w pracy. Akurat tak się złożyło, że panowie ci napisali niedawno kilka artykułów i zorganizowano taką kampanię przeciwko nim dwóm, która oparta została na tym, że podobno popełnili plagiat. Tak? Tak naprawdę, żeby zdezawuować ich jako tych, którzy działają na rzecz polskiego porozumienia. A tu też jako ciekawostkę mogę podać. My wspólnie od 2 lat już organizujemy razem z nimi właśnie w Stanisławowie takie konferencje naukowe, międzynarodowe, gdzie spotykamy się naukowcy z Polski, naukowcy z Ukrainy i rozmawiamy o tym wspólnym dziedzictwie, wspólnym dorobku i tym, w jaki sposób dzisiaj i w Polsce, i na Ukrainie powinno się o tym przypominać i mówić.
Czyli pan jako historyk wojskowości, ale też osoba, która od lat zajmuje się historią tamtego regionu, widzi nadzieję.
Jak najbardziej. Tym szczególnie, że właśnie spotykam tych ludzi, którzy widzę, że chcą. Bo może byłby problem, gdybym tam jeżdżąc, a jeżdżę już tam 17 lat tak naprawdę, od 10 lat naukowo się tymi zagadnieniami zajmuję, gdybym nie widział. Natomiast jeżdżę, za każdym razem widzę, z każdym kolejnym rokiem okazuje się, że poznaję kolejnych ludzi, bo ci koledzy mi przedstawiają swoich kolejnych kolegów, koleżanki i okazuje się, że jest grupa ludzi, którzy mają takie same poglądy czy podejście jak my. Przede wszystkim normalne i otwarte na to, żeby razem coś stworzyć czy odtworzyć pewną historię.
Trochę się historycznie zagalopowaliśmy. Dotknęliśmy też współczesnych stosunków polsko-ukraińskich, ale wróćmy do Huculszczyzny i wróćmy do tego rozdziału właśnie napisanego przez naukowców ukraińskich, dotyczącego bardzo ciekawej sprawy. działalności kobiet w Polskim Komitecie Opieki nad Jeńcami i internowanymi w Kołomyi podczas wojny polsko-ukraińskiej w 1919 roku.
Tak, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, szczególnie z tego względu, że jest to niestety na Ukrainie temat tabu. Znaczy w ogóle to, co się działo podczas wojny polsko-ukraińskiej, Ukraińcy opisują dosyć mocno jednostronnie, pomijając wiele rzeczy niewygodnych. Tu w ogóle pragnę zauważyć, jeśli chodzi o ten obóz internowany w Kołomyi. Niedawno ukazała się książka o Kołomyi, napisana przez ukraińskiego profesora. Bardzo dobra książka, trzeba przyznać. Ale tam tak naprawdę nie pojawia się ani jedno zdanie o tym obozie. Więc to są takie momenty, kiedy coś się próbuje wymazać. Ewentualnie wyjść z założenia, że jeżeli o czymś nie powiemy i nie będziemy mówili przez ileś lat, to wszyscy o tym zapomną. No i ci koledzy właśnie, bo tutaj autorami tego rozdziału są właśnie ci dwaj panowie, o których wcześniej wspominałem, piszą o tym. Nie tylko są to publikacje naukowe, ale popularno-naukowe. Piszą na różnych portalach i blogach. Więc mam nadzieję, że właśnie dzięki takim ludziom tak to dalej funkcjonuje.
No to właśnie teraz mamy okazję, żeby trochę więcej o tym Komitecie Polskim Opieki nad Jeńcami i Internowanymi powiedzieć. Co to była za inicjatywa, co to było za działanie?
Znaczy, powstanie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej spowodowało, że władzę fizycznie tak, na tych terenach przejęli urzędnicy ukraińscy. No i teraz postanowiono, bo to też nie odbywało się tak naprawdę na całym tym regionie Małopolski Wschodniej, późniejszej, jednakowo. W niektórych miejscowościach starano się zbudować to nowe państwo, Zachodnioukraińską Republikę Ludową, w takim duchu porozumienia. W innych miejscowościach z kolei osobami, które przejmowały władzę z ramienia tej Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, były osoby o takim dosyć skrajnych poglądach, tak? I obóz ten kosaczowski jest przykładem tego, że właśnie ci skrajni Ukraińcy, tak, nie bardzo widzieli chęć współpracy, czy nie bardzo chcieli współpracować i wyszli z założenia, że jeżeli tych żołnierzy, czy część jakiejś miejscowej inteligencji po prostu się w obozie zamknie, to będzie można przejść do tych spraw polskich ponad ich głowami, tak, i sprawę sobie załatwić po swojemu.
Czy ja dobrze rozumiem, że to kobiety właśnie opiekowały się też, czy pełniły jakieś funkcje w tym obozie?
Znaczy nie, tutaj może nie tyle w obozie, tylko w pewnym momencie okazało się, że tak naprawdę mężczyźni znaleźli się w tym obozie i te kobiety jako matki, żony przychodziły z jakimś pomocą i ratunkiem dla nierzadko swoich mężów, ojców, dziadków, czy innych tak, członków rodziny.
I potrafiły się zorganizować w taki komitet.
Tak, potrafiły się zorganizować. Zachowały się też z 1929 roku takie fenomenalne wspomnienia pani Sozańskiej, która opisuje tą właśnie swoją działalność. Zresztą ona tam przewodniczyła tej sekcji, tak, kobiet właśnie w tym
A jeśli już o kobietach mówimy, to jest też w tej książce o Huculszczyźnie artykuł dotyczący świata kultury. Jego autorka przybliża życie kulturalne i społeczne mieszkańców właśnie Kołomyi w latach 1933-1934. No, kultura to jest taka, wydaje się, sfera, dzięki której możemy się połączyć, porozumieć, najłatwiej do siebie dotrzeć. Jest taki duży festiwal kultury ukraińskiej w Poznaniu. Jaka była kultura tamtego regionu?
Koleżanka skorzystała z bardzo ciekawej i zachowanej bazy źródłowej. W II Rzeczpospolitej zresztą, jak i to dziś ma miejsce, miejscowi
Ta
władarze...
Ta koleżanka to Natalia Tarkowska.
Natalia Tarkowska skorzystała z takiej, znaczy z dobrze zachowanej bazy źródłowej. Ówcześni samorządowcy, zresztą dziś w sumie też ma to miejsce, jednym ich zadań było pisanie sprawozdań z tego, co się dzieje na podległym ich terenie. Zachowało się bardzo dużo sprawozdań właśnie z życia kulturalnego Kołomyi i całego powiatu kołomyjskiego. Tam opisywano, co poszczególne narodowości organizują, kiedy bawią się razem, kiedy oddzielnie. I tu nie chodziło oczywiście o oddzielenie czy różnienie tych ludzi. Po prostu czasem statystycznie tak wykazywano, co się stało, jakie miało miejsce wydarzenie, opisywano, kto na nim był, jak dużo ludzi przybyło, jaki był tego wydźwięk i tak dalej, i tak dalej.
I rozumiem, że pani Natalia Tarkowska dokonała takiej analizy tych dokumentów, tak?
Tak.
Tych sprawozdań i na podstawie nich właśnie napisała...
Tak, i na podstawie tych sprawozdań opisała właśnie to, jakiego rodzaju imprezy kulturalne organizowali Polacy, jakiego rodzaju imprezy organizowali Ukraińcy, kiedy je organizowali wspólnie, kiedy osobno, jaka była intencja organizatorów, bo nie oszukujmy się, były i takie uroczystości, które wpisywały się, nazwijmy to tak, w tego ducha propaństwowego, czy nie, powiedzmy może odwrotnie, nie zagrażały państwu, ale czasem zdarzały się i takie, którym wydano, na które wydano zgodę, a potem w raporcie pojawia się hasło, że no, były tam wypowiedzi antypaństwowe, tak? Co też jest ciekawe.
A jesteśmy w stanie tak pokrótce opowiedzieć, jak wyglądało to życie kulturalne Polaków, Ukraińców, Żydów, nie wiem, czy Niemców też, czy oni też są uwzględniani i Ormian?
Znaczy, akurat Niemców nie jest tam za wiele. Ja bym powiedział tak, wiadomo, znaczy jak w całej Małopolsce Wschodniej, tam głównie możemy mówić o tym życiu kulturalnym Polaków, Ukraińców, Żydów, bo jest ich zdecydowanie najwięcej.
I pewnie te różnice też wyznaczała religia.
Tak, oczywiście. I teraz tak. Jeśli chodzi o Żydów, to było społeczeństwo o wiele bardziej alienujące się. Oni faktycznie gdzieś odstępowali od innych, znaczy woleli bawić się sami, może powiem w ten sposób. I to nie wynikało z tego, że nie szanowali drugich nacji. Taka była ich natura. Ja spotkałem też w dokumentach, nawet wojskowych, wiele zapisów, że żołnierze pochodzenia żydowskiego świętowali sami i nie przychodzili na święta, które organizowali Polacy czy Ukraińcy. Mówię, nie wynikało to z jakiejś niechęci. Po prostu tak funkcjonowali.
Dzięki tej cesze udało im się zachować swoją wyjątkowość.
Tak, zapewne
i przetrwać.
Tak, oczywiście, zapewne tak. Natomiast jeśli chodzi o Ukraińców, tak jak pani wspomniała, święta religijne, wiadomo, była różnica kalendarza, 13 dni. Niemniej jednak starano się, aby te święta obchodzić razem, w tym sensie, że gdy grekokatolicy mieli swoje święta, no to starano się, żeby rzymscy katolicy mogli w tym uczestniczyć. Kiedy rzymscy katolicy mieli święta, odwrotnie, starano się, żeby uczestniczyli w nich również grekokatolicy. Wszelkiej maści, no wiadomo, na przykład święto pułkowe. To było tak naprawdę święto całego miasta. Odbywała się defilada, był capstrzyk, był uroczysty obiad, czyli ta grochówka, to nie jest wymysł dzisiejszych czasów, tak, to było znane już również w II Rzeczpospolitej. Nie dzielono tam ludzi. To nie jest tak, że wojsko polskie, czyli polskie, zaprasza tylko Polaków. Każdy obywatel miał prawo przyjść, posłuchać tego, jak gra orkiestra, posłuchać apelu, etc., etc.
Już skoro zahaczyliśmy o wojsko, jest pan historykiem wojskowości, wykłada też pan w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, to też powiedzmy trochę o tych związkach Wojska Polskiego z regionem Pokucia i Huculszczyzny.
Zacznijmy może tak. Kołomyja była najbardziej na południe wysuniętym garnizonem II Rzeczpospolitej.
Myślę, że nam wszystkim się to bardzo utrwali. Wpadło po raz kolejny.
Dokładnie. I tam, znaczy generalnie, gdy Wojsko Polskie przechodziło na stopę pokojową, no to postanowiono w tych kresowych garnizonach przynajmniej po pułku piechoty dyslokować. No tak, żeby w razie niebezpieczeństwa, tu mówię głównie o zagrożeniu ze strony Związku Radzieckiego, odpowiednio duża ilość tych wojsk, tych oddziałów w regionach się znajdowała. I to jest takie zadanie, powiedzmy, ogólnie bojowe, czy na przyszłość, tak? Natomiast to wojsko przecież też funkcjonowało w tym życiu codziennym, o czym my czasem niestety zapominamy, tak? Przecież gdy odbywał się coroczny pobór, to większość poborowych to byli miejscowi. Więc ci ludzie w tym wojsku z czystym wojskiem się zżywali, tak? Składali przysięgę. Na tę przysięgę też znalazłem takie dokumenty. Dowództwo zawsze wnioskowało, żeby dbać o to, żeby zapraszano wszystkich rodziców, rodziny tych ludzi. Bez względu oczywiście tutaj nawet tego nie podnoszono, bo wydawało się to być oczywiste, żeby zapraszali wszyscy żołnierze, zapraszali swoich członków rodziny, żeby to było maksymalnie uroczyste, żeby podczas przysięgi był ksiądz rzymskokatolicki, grekokatolicki, prawosławny, żeby był rabin. Tak naprawdę, jeżeli było wiadomo, że jest jakikolwiek przedstawiciel choćby jednego wyznania, to żeby jego przedstawiciel religii był również na takiej uroczystości.
To prawie jak teraz w XXI wieku. Totalny ekumenizm i pluralizm i demokracja. Czyli bardzo ciekawa sytuacja. Czyli paradoksalnie, tak jak już przywykliśmy do tego i taka też jest rola kultury, pewnej integracji i pewnego wzajemnego poznawania się, to tutaj taką rolę w sumie pełniło też wojsko. Bo w tym jednym wojsku, pod jednym dowództwem, rozumiem, były też różne właśnie narodowości.
Tak, no nie oszukujmy się, tam przecież na pewno zawierało się mnóstwo przyjaźni, bo ci żołnierze gdzieś, prawda, spali w sąsiadujących ze sobą łóżkach, wykonywali te same rozkazy, znajdowali się w tych samych pododdziałach i to nie było tak, że byli tam tydzień, dwa tygodnie, tak? To była służba, która trwała praktycznie 2 lata, więc trudno nawet oczekiwać, żeby ci ludzie się ze sobą nie zaprzyjaźnili i żeby potem w tym życiu codziennym, w życiu już po służbie wojskowej, gdzieś te przyjaźnie nie przetrwały. Szczególnie, że mówię, no, pochodzili z jednego regionu, niekoniecznie z jednego miasta, tak? Ale no, to były przecież sąsiednie powiaty i dotarcie z jednego do drugiego, choćby, nie wiem, powiatu z racji świąt czy innej uroczystości problemu na pewno nie stanowiło.
Huzulszczyzna to jest taki region dosyć egzotyczny mimo wszystko dla nas cały czas, ale nie jest takim regionem, nie jest takim miastem egzotycznym Lwów. Wszyscy o Lwowie wiemy mniej więcej i łatwo nam jest mówić zdania okrągłe typu, że to bardzo ważny ośrodek kulturalny, że tęsknimy za Lwowem, że nam tego Lwowa brakuje. Pan również napisał artykuł Życie kulturalne i szkolnictwo polskie w Lwowie w latach 21-39. Jeśli mam pana w studiu, to przepytam, jak wyglądało to życie kulturalne właśnie we Lwowie?
Znaczy,
jakie tam były organizacje, jakie tam były placówki kulturalne?
Znaczy, przede wszystkim musimy pamiętać taką podstawową rzecz. W dobie zaborów, które, jak wiemy, trwały niemal półtora wieku, od drugiej połowy XIX wieku teren Galicji Wschodniej, czyli i Galicji Zachodniej, tak, czyli ziemia od Krakowa aż po Stanisławów, po Kołomyję już tutaj omawianą, posiadał autonomię. Polacy mieli tam możliwość swobodnego rozwijania własnej kultury, języka, szkolnictwa, słowem wszystkiego, co potrzebne.